Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Barbara Kopaczewska za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry, witam w audycji medycznej Radia Gdańsk. Dziś moim gościem jest lekarz, który wie wszystko o kręgosłupie. Doktor habilitowany Rafał Pankowski, ortopeda specjalizujący się w operacjach kręgosłupa z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMET, znajdującej się w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Witam pana doktora w studio, dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Zacznijmy od tego, jak przebiega rozwój kręgosłupa, panie doktorze. U dzieci jest on inaczej zbudowany niż u dorosłych, jest bardziej miękki, plastyczny. Jak to wygląda?
U wszystkich ludzi kręgosłup jest zbudowany podobnie, niezależnie od wieku, natomiast posiada inną elastyczność, inną sprężystość, inne uwodnienie. Składa się on z czterech odcinków, czyli odcinka szyjnego, który zbudowany jest z 7 kręgów, z odcinka piersiowego, który zbudowany jest z 12 kręgów, odcinka lędźwiowego, który ma 5 kręgów, krzyżowy i guziczny też po 5 kręgów. Dzieci mają większą zawartość wody w budowie swojego kręgosłupa z racji właśnie wieku, co powoduje, że kręgosłup jest bardziej odporny na urazy. To znaczy sprężystość należy rozumieć w ten sposób, że jeśli przyłożymy do kręgosłupa siłę, to on się odkształci i wróci do swojego prawidłowego kształtu pierwotnego. Natomiast u osób dorosłych, a w szczególności osób starszych, nie posiada on takiej sprężystości, co związane jest z większym ryzykiem złamań, w szczególności u pacjentów starszych, którzy mają osteoporozę. Natomiast mówię, zawartość kręgów jest taka sama u dzieci, jak i dorosłych. Oczywiście dzieci mają mniejsze kręgi, a dorośli mają większe kręgi. Proces wzrostu kończy się kręgosłupa mniej więcej tak samo, w takim samym czasie, jak proces rośnięcia miednicy i wówczas w tak zwanym teście Rissera możemy ocenić, że kręgosłup skończył rosnąć, co dla ortopedów, dla chirurgów kręgosłupa ma znaczenie.
Kiedy to się dzieje najczęściej?
U dziewczynek około miesiączki, po miesiączce. To jest taki sygnał, że możemy wykonać na przykład pierwsze procedury chirurgii związane z leczeniem deformacji, ponieważ rosnący kręgosłup jest pewnym problemem, kiedy chcemy korygować deformację, ponieważ skorygowana deformacja w kręgosłupie rosnącym prowadzi do zjawiska korbowodu, Cranshaft fenomen, który jest później...
Wow, co to znaczy?
Cranshaft fenomen to jest usztywnienie rosnącego kręgosłupa, czyli lecząc patologie kręgosłupa związane z deformacją, jakby celem leczenia jest usztywnienie kręgosłupa. Więc jeżeli kręgosłup rośnie nadal, to usztywniamy coś, co rośnie i to nam tworzy dodatkowy
problem. Jeszcze gorzej niż przed operacją.
No, można tak powiedzieć.
A proszę powiedzieć, bo tak się zastanawiam, mówi pan, że ten kręgosłup u dzieci jest bardziej elastyczny, czyli osoba dorosła nie mogłaby sobie pozwolić na takie ewolucje, jak czasami widzimy w telewizji, chińskie bądź mongolskie sportsmenki, które wykonują jakieś takie ćwiczenia polegające na tym, że nie wiem, nogi z przodu, stopy z przodu, ręce z tyłu wyginają ten kręgosłup niewiarygodnie, że aż od samego patrzenia boli. Czyli to jest możliwe tylko właściwie u tych młodych osób. To starsza osoba czegoś takiego by w życiu nie zrobiła.
No na pewno nie. Natomiast jeszcze jest takie zjawisko jak wiotkość stawowa. I ta wiotkość stawowa jest cechą osobniczą, ale też charakterystyczną dla ras. Mianowicie na przykład Paganini miał bardzo wysoką wiotkość stawową, dzięki temu bardzo dobrze na skrzypce grał. Wiotkość stawowa mierzy się testem Marshalla. To jest taka umiejętność przywiedzenia kciuka do przedramienia. Ja na przykład mam wiotkość stawową 1, ale są takie osoby, które mają wiotkość stawową, tak jak pani redaktor, 3. Czyli ma pani większe predyspozycje do tego, żeby zostać
Paganinim
albo takim sportowcem chińskim, który robi wigibasy. Na pewno w młodszym wieku ma się większą elastyczność, większą wiotkość stawową, co też natura obdarzyła człowieka tym, dzięki czemu dziecko, które spadnie z drzewa, się wytrzepie i pójdzie dalej.
Pójdzie, nic mu nie jest.
A osoba dorosła bądź starsza po takim upadku będzie miała do poważnego urazu narządu ruchu, który będzie wymagał prawdopodobnie leczenia operacyjnego.
Czyli to, jak traktowany jest kręgosłup od dzieciństwa, ma później wpływ na jego kondycję? Jak my go traktujemy? Jak dbamy?
Znaczy, uważa się, że istnieje takie zjawisko jak bóle kręgosłupa. Coś, z czym w zasadzie wszyscy mamy do czynienia i uważa się wedle obecnych statystyk i opracowań, że każdy człowiek wcześniej czy później dozna takiego problemu. Jest też takie pojęcie jak zdrowy kręgosłup. No polega to na tym, że człowiek dobrze się prowadził. Tak? Dzisiaj my dbamy o zdrowie nie tylko o kręgosłup, o kości, ale również o serce, o płuca i tak dalej. W związku z powyższym, jeśli utrzymujemy wagę na dobrej wagę ciała na prawidłowym poziomie, jeżeli utrzymujemy napięcie mięśni na dobrym poziomie, prawda? Kiedy stajemy się dorośli, nie siedzimy tylko za biurkiem i nie pracujemy za biurkiem, tylko uprawiamy amatorsko sport, no to są takie działania, które mają mają doprowadzić do tego, żeby nasz kręgosłup lepiej funkcjonował, to znaczy, żeby się uchronić przed zespołami bólowymi.
Ale powiedział pan o bólu, ale nie powiedział pan o czymś takim, co jeszcze funkcjonuje bardzo często. Mówi się, że ktoś ma krzywy kręgosłup. Mhm. Co to znaczy, że ktoś ma krzywy kręgosłup? To znaczy, że na przykład przez wiele lat oglądał telewizję, bo siedział na przykład zamiast prosto przed ekranem, to siedział jakoś bokiem, skręcał głowę i patrzył w ten telewizor, to wtedy może sobie wykrzywić go w taki sposób?
Znaczy, skrzywienie to jest bardzo szerokie pojęcie, bo gdyby pani teraz na mnie spojrzała, to ja też mam krzywy kręgosłup. Gdyby mi zrobiono zdjęcie rentgenowskie, to można byłoby przyjąć fałszywe rozpoznanie, że ja mam skoliozę. Więc wśród skrzywień kręgosłupa jest skolioza. I teraz w zależności od tego, jak to definiuje skoliozę i czy świadomie łamie to rozpoznanie, czy też nieświadomie, no można rozpoznać skoliozę u wszystkich ludzi na świecie, albo u połowy populacji, albo zgodnie z tym, co mówią książki ortopedyczne, skolioza występuje powyżej 10 stopni u około 2% populacji zaledwie, czyli to jest bardzo mało.
A czyli chce pan powiedzieć, że praktycznie nie ma ludzi, którzy mają prosty kręgosłup? Zupełnie prosty, bo oni, nie wiem, może ten przez to właśnie, że byłby prosty, bardzo by cierpieli. Trochę krzywy musi być?
Kręgosłup generalnie on nie jest prosty tak naprawdę, bo gdybyśmy spojrzeli na człowieka z boku, to ma tak zwany profil strzałkowy, który człowiek ma dwie lordozy, dwie kyfozy. Chodzi o to, żeby głowa była nad miednicą, a miednica była nad stopami. I to jest tak zwane zjawisko posturalne. My nie mamy nad tym kontroli. Siedzimy teraz naprzeciwko siebie, rozmawiamy, nie spadamy z krzesła, ponieważ ten układ posturalny funkcjonuje. Natomiast jeżeli patrzymy na człowieka od przodu, no to on również powinien mieć głowę nad miednicą, miednicę nad nogami. Więc jeżeli tworzą mu się niewielkie deformacje, które nie mieszczą się w definicji skoliozy, nie należy ich definiować w ten sposób i nie łamać tego rozpoznania. Natomiast odpowiadając na to pytanie, które zostało postawione, czy nawyki, prawda, oglądanie telewizji, czy czytanie książki w jakiejś takiej pozycji jogi mają wpływ na rozwój deformacji, które będą się nazywały skoliozą, to nie, to są nieprawidłowe informacje.
603-06-06-06 to numer, pod który można przesyłać pytania do naszego eksperta, ortopedy, doktora habilitowanego Rafała Pankowskiego, specjalizującego się w leczeniu kręgosłupa. I mamy pierwsze pytanie. Pani pyta, moja mama od dłuższego czasu cierpi na bóle kręgosłupa, zwłaszcza po wysiłku, oraz bóle kolan. Uniemożliwia to jej poruszanie się, a nawet siedzenie. Ostatnio stwierdzono u niej przepuklinę kręgosłupa. Co to może być? Mama ma 65 lat i otyłość brzuszną, pyta słuchacz albo słuchaczka.
No to rozumiem, że mama tej pani jest starsza, ma zmiany zwyrodnieniowe. Zmiany zwyrodnieniowe to jest rzecz, która jest też elementem naszego życia. Narząd ruchu jest biomechaniczną maszyną, która zużywa się tak jak każdy inny mechaniczny element. My to nazywamy chorobą zwyrodnieniową. Ona również jest idiopatyczna. My nie znamy dokładnie przyczyn tego zjawiska. I dotyczy to kolan, bioder, łokci, barków. W tym przypadku mowa jest o kręgosłupie. Przepuklina jest efektem tych zmian. Nie jest to choroba, która dotyczy krążka, która jest sama z siebie, tylko jest to efekt zmian zwyrodnieniowych, która wpływa na krążek międzykręgowy i tworzy się przepuklina. Jeśli ta przepuklina dotyka korzeni nerwowych, powoduje objawy neurologiczne i rwy. Zasada leczenia zmian zwyrodnieniowych, niezależnie od tego, jakiej części narządu ruchu dotyczy, jest taka sama, że chory po pierwsze powinien otrzymać leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i następnie udać się do rehabilitacji na próbę złagodzenia objawów. Bo choroby zwyrodnieniowe nie jesteśmy w stanie wyleczyć. Możemy tylko objawowo zapanować nad objawami. Natomiast jeśli prawidłowo prowadzone leczenie nieoperacyjne nie przynosi skutków, można rozważyć leczenie operacyjne nawet w przypadku zespołu bólowych kręgosłupa i tak jak tutaj była mowa o przepuklinie, czy o zwyrodnieniach w obrębie stawów kolanowych, jak i innych również stawów.
Bo kręgosłup to jest bardzo złożony narząd. To nie są tylko kręgi, kości, prawda? On jest wokół, ma pełno różnych miękkich tkanek, prawda? Które też wpływają na jego kondycję. To też ma wpływ, może mieć wpływ na to, jak, czy trzeba będzie się kiedyś tam w przyszłości zoperować?
Znaczy operacje w przebiegu zespołów bólowych nie należy rozumieć, że trzeba się zoperować. Można się zoperować. Ja na przykład mógłbym sobie zrobić operację przeszczepu włosów, ale nie muszę tego robić. To jest
dowolność. Bo ja dodam państwu, nie widzicie, pan doktor nie ma włosów.
Natomiast na pewno nie trzeba się operować. To jest rzecz, która jest jedną z propozycji nowoczesnego świata medycyny, w tym przypadku ortopedii czy chirurgii kręgosłupa. faktem jest, że kręgosłup jest złożoną strukturą. Jest to narząd osiowy narządu ruchu. Mało tego, kręgosłup znajduje się we wszystkich logach towarzystw ortopedycznych, bo w 1741 roku Nicolas Henry powołał nowy dział medycyny ortopedii i nadał jej symbol graficzny przedstawiający krzywe drzewko, które miało imitować krzywy kręgosłup, który próbuje człowiek naprawić, wyprostować. Każdy kręg z drugim kręgiem połączony jest, to jest tak zwana jednostka ruchowa kręgosłupa, czyli mamy dysk i dwa stawy międzykręgowe. W tych stawach międzykręgowych dzieją się dokładnie takie same procesy z rozwiązaniem jak w kolanach. Czyli de facto, jeżeli mamy chory jeden segment kręgosłupa, to mamy co najmniej trzy miejsca spustowe bólu. Jeśli mamy odcinek lędźwiowy, gdzie mamy pięć kręgów, no to łatwo policzyć sobie, że takich punktów wyjścia mamy 15.
Czyli jak boli nas kręgosłup lędźwiowy, to gdzie możemy to odczuwać?
Możemy to odczuwać w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, możemy to odczuwać w obrębie pośladka z tyłu biodra. Pacjent mówi, że, który najczęściej przychodzi do ortopedy, że go boli biodro i pokazuje, ja wtedy mówię, proszę pokazać, gdzie panią to boli, gdzie pana to boli. On pokazuje pośladek. Więc to nie jest ból biodra, to jest właśnie ból kręgosłupa, ból krzyża, który promieniuje przez pośladek, często do uda i dalej do stopy, do palców.
Wróćmy w takim razie może do skolioz jeszcze, bo chciałam pana zapytać, czy te skoliozy dotyczą też osób dorosłych, bo nam się głównie kojarzy, że skolioza to pewnie skrzywienie kręgosłupa, no to u dzieci, prawda? Czy może to się utworzyć, taka skolioza, na każdym etapie życia?
Skolioza definiowana jest jako skrzywienie strukturalne kręgosłupa powyżej 10 stopni, które ma tendencję do progresji. No tutaj wymieniamy skoliozy wśród najczęstszego typu skoliozy, to skolioza idiopatyczna. Wczesno dziecięca, młodzieńcza, dorosłych.
Czyli ktoś się rodzi po prostu z krzywym kręgosłupem?
Nie.
Czy
ktoś się nie rodzi z krzywym kręgosłupem. Ktoś się rodzi z predyspozycją do tego, że proces rośnięcia będzie wywoływał deformację. Potrzebny jest do rozwoju deformacji wzrost kręgosłupa. Kiedyś sądzono, że jeżeli człowiek skończy wzrost, to problem deformacji zamyka się. Nie jest to prawdą. Jeśli skrzywienie, o którym była mowa, na przykład młodzieńcza skolioza, przekroczy kąt skrzywienia 40 stopni, to nawet jeśli człowiek zakończy wzrost, nadal zachodzi wysokie ryzyko do progresji deformacji. Natomiast istnieje coś takiego w ortopedii, jak zmiany zwyrodnieniowo-deformacyjne narządu ruchu. I przyjmijmy sobie człowieka, który ma na to chore zwyrodnieniowo kolano. To kolano, poza tym, że ma uszkodzoną szorstkę i wywołuje dolegliwości bólowe, ma deformację, najczęściej szpotamą. I podobnie jest w przypadku kręgosłupa. Jeśli dotyczy, to mamy człowieka, który ma zespół bólowy kręgosłupa spowodowany chorobą zwyrodnieniową, to często temu również towarzyszy deformacja. I wówczas nazywamy to skoliozą degeneracyjną, ale ona nie ma nic wspólnego ze skoliozą idiopatyczną, tą, która rozwija się w wyniku procesów rośnięcia.
Często mamy do czynienia z taką skoliozą u dzieci. Czy można to jakoś, rodzice są w stanie jakoś zauważyć, że coś jest nie tak z kręgosłupem? Jakie by pan tutaj symptomy podał jako istotne i które powinny skierować do lekarza?
Skolioza, jeśli ma duże rozmiary, to jest bardzo łatwo do rozpoznania, bo widać to na wiele metrów od badającego. Natomiast pierwsze objawy nie są wcale takie proste do rozpoznania i osoby, które mają skrzywienie poniżej 20 stopni, de facto wedle towarzystw ortopedycznych uważa się, że powinny być wyłącznie obserwowane, bo nawet doświadczeni ortopedzi nie wiedzą, czy to jest skolioza, czy to jest deformacja, która nie mieści się w ramach tego rozpoznania. Natomiast najbardziej patognomonicznym testem jest test pochyleniowy, test Adamsa. Polega to na tym, że człowiek schyla się do przodu, jakby chciał dotknąć palcami podłogi i patrzymy na jego plecy od tyłu pacjenta. Jeśli widać na plecach deformację, którą definiujemy jako garb żebrowy, możemy podejrzewać, że u tego człowieka rozwinie się w przyszłości skolioza. Natomiast jest to trudne. Trudne to jest dla ortopedów, a tym bardziej to musi być trudne dla osób, którzy nie są ortopedami. A co gorsza, to te osoby często definiują deformację kręgosłupa jako skoliozę, co jest moim zdaniem błędem merytorycznym i również organizacyjnym.
Mówił pan, że bardzo dużo osób ma jakieś tam wady skrzywienia kręgosłupa. Czy każda z takich osób musi być poddawana leczeniu?
Nie.
Często w dzieciństwie dzieci są wysyłane w szkole na gimnastykę korekcyjną, czy w przedszkolu już nawet. Taka gimnastyka jest w stanie korekcyjna poprawić kondycję kręgosłupa?
Kondycja kręgosłupa jak najbardziej, czyli może doprowadzić do tego, że będziemy mieli lepsze mięśnie, które w przyszłości mają, co mówiłem wcześniej, mają być ochroną naszego kręgosłupa przed rozwojem zmian zwyrodnieniowych i powstawaniem zespołów bólowych. Natomiast jeśli chodzi o skoliozę, to nie ma takich ćwiczeń, które potrafią zmienić naturalną historię tej choroby.
Czyli trzeba się operować wtedy?
Nie trzeba się operować, ponieważ nie wszystkie skoliozy będą progresowały w sposób do takiego stopnia, co będzie wymagało leczenia operacyjnego. Ponadto trzeba pamiętać, że leczenie skolioz również obowiązuje na zasadę leczenia gorsetami. Wówczas, jeśli człowiek posiada gorset, to jak najbardziej rehabilitacja jest tutaj integralną częścią leczenia. Natomiast sama gimnastyka korekcyjna nie wpłynie nam na rozwój i na zmianę historii skoliozy. W Gdańsku jest taki program Zdrowy Uczeń, który rozpoznaje różne problemy medyczne, między innymi deformację kręgosłupa. Jest to grupa ludzi, wśród której nie ma ani jednego ortopedy. I tam padają diagnozy skoliozy, które są fałszywie dodatnie, a później dzieci są leczone niesprawdzonymi metodami w przebiegu choroby nieistniejącej.
Czyli trzeba tutaj bardzo być uważnym i się konsultować jeszcze. Pan operuje skoliozy, bo pan się w tym właściwie to pana taki konik, prawda, zawodowy. Jest pan też wynalazcą takiego specjalnego urządzenia, które nawet otrzymało pana nazwisko, nazywa się derotator Pankowskiego. To jest urządzenie, które pozwala z bardzo dużą precyzją dokonywać korekty kręgosłupa w trakcie operacji. Często pan z niego korzysta w czasie swoich zabiegów?
Korzystam z urządzenia wtedy, kiedy jest ono przydatne. Mianowicie, jeśli byśmy przeanalizowali jakość życia chorych po leczeniu operacyjnym, to, co najbardziej odgrywa rolę w kreowaniu tej jakości życia, to jest redukcja garbu żebrowego. Z drugiej strony też to, co powiedziałem, że najpierwszym objawem, którym możemy rozpoznać, to garb żebrowy w teście Adamsa.
Jak to wygląda? Taki człowiek jak wygląda?
Im lepsze ma prostsze plecy, mniejszy garb, tym się lepiej czuje. I to jest korelacja bardzo mocna, która zachodzi w różnych testach i różnych korelacjach, które prowadziliśmy w obrębie kliniki w Gdańsku na podstawie wielotysięcznego materiału chorych. Natomiast kiedy analizowaliśmy również, ja analizowałem wyniki leczenia operacyjnego, okazuje się, że element derotacji był najbardziej kruchą, największą naszą piętą Achillesową. Najtrudniej nam było to skorygować. Czyli to, co odgrywało największą rolę dla chorego, myśmy najgorzej leczyli.
Czyli to takie skręcenie kręgosłupa, tak jakby, że nie jest prosto, tylko jest tak przekręcony w prawo albo w lewo, tak?
Tak jest.
To urządzenie powoduje, że pan jest w stanie tak jak śrubokrętem jakimś, czy jakimś kluczem nastawić go na odpowiedni kąt, tak? Żeby wróciło do właściwej swojej pozycji.
Zasada działania systemów derotacji, bo ten mój system derotacji, urządzenie, owszem, jest nowością, natomiast systemy derotacji już istniały wcześniej. Natomiast ich skuteczność w badaniach śródoperacyjnej tomografii komputerowej okazała się słaba. W związku z powyższym my jako ortopedzi, co silne chłopy, zaczęliśmy robić to no tak jak to na chłopa przystało. I to prowadziło niestety do jatrogennych złamań kręgosłupa. Na szczęście nieobjawowych klinicznie, natomiast powodujących destabilizację instrumentarium. Powstało pytanie, czy istnieje siła krytyczna. I tą siłę udało nam się ocenić w testach biomechanicznych i dzisiaj...
Czyli krótko mówiąc, żeby nie przekręcić za mocno, tak?
Jest.
Żeby nie zrobić...
Czyli dzisiaj wykonujemy derotację kręgosłupa w sposób kontrolowany, uzyskując maksymalny efekt z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa. Pytanie, kiedy to możemy robić? Robimy to wówczas, kiedy leczymy skoliozy jednoukowe, piersiowe według lękę typ pierwszy ABC. W innych przypadkach nie ma to sensu i możemy posługiwać się starymi systemami derotacyjnymi.
I chciałam jeszcze przeczytać pytania przed przerwą, którą zaraz będziemy mieć. Jeden ze słuchaczy pisze, moja babcia przewróciła się w sobotę, ma złamany, pęknięty krąg L1. Była mowa o cementowaniu albo operacji. Od wtorku babcia jest w gorsecie. Jakie pana doktora jest zdanie na ten temat, jak powinna być leczona, pyta słuchacz.
Złamania osteoporotyczne, zasada leczenia jest taka, żeby wybrać najbardziej adekwatną metodę dla danego przypadku. Jeździłem na wiele kursów do Holandii, do Leiden, koło Amsterdamu, gdzie szkolono nas z zakresu wertebroplastyki. Tam panuje taka zasada, że starszy człowiek, który doznaje złamania kompresyjnego kręgosłupa, nie dostaje żadnego gorsetu, tylko w ciągu 6 tygodni kontaktuje się z ortopedą i jeżeli dochodzi do progresji deformacji związanej ze złamaniem, otrzymuje wertebroplastykę.
Co to znaczy to?
To znaczy, że jeżeli dochodzi do złamania trzonu kręgowego, to on w przebiegu gojenia zmienia swój kształt z takiego, powiedzmy, kwadratowego w trójkątny. Jeżeli te procesy dość szybko zachodzą, to podanie cementu będzie pewnego rodzaju antidotum. Natomiast wiem również, że podanie w świeżym złamaniu cementu do kręgosłupa związane jest z ryzykiem, że ten cement może dostać się do kanału kręgowego, w którym znajduje się rdzeń kręgowy.
Czyli chce pan powiedzieć, że w takim przypadku, jakieś świeże złamanie, trzeba po prostu zaczekać, żeby to było bezpieczne, tak?
Nie zawsze. Można zrobić to a priori, jeśli są warunki, które zapewniają w 100% bezpieczeństwo nieprzedostawania się do cementu do kanału kręgowego. Tą wiedzę zdobywamy na podstawie tomografii komputerowej. Natomiast w przypadku, jeśli zachodzi takie ryzyko, chory powinien mieć zabieg odroczony i ewentualna wertebrolastyka może być procedurą wtórną. Zresztą tak postępujemy w naszej klinice i chorzy, którzy wychodzą nawet z izby przyjęć w gorsetach, są później obserwowani w poradni ortopedycznej, jeśli zachodzi wskazanie, trafiają z powrotem do kliniki, w bezpiecznych warunkach wykonywane są wertebroplastyki. Zresztą świetne procedury, dość łatwe do wykonania, przynoszące spektakularną poprawę pod warunkiem, że są aplikowane chorym, którzy mają rozpoznane złamanie kręgosłupa, a nie zespół bólowy z towarzyszącym złamaniem wygojonym starym kręgosłupa.
Doktor habilitowany Rafał Pankowski, ortopeda z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szef gdańskiego AO Spine, czyli Międzynarodowego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, znajdującego się w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Andrzej Dubas za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o kręgosłupie, ale w zakresie dotyczącym ortopedii, a ekspertem jest doktor habilitowany Rafał Pankowski z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szef gdańskiego AO Spine, czyli Międzynarodowego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, znajdującego się w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Witam pana doktora ponownie.
Witam ponownie.
Panie doktorze, czy można mieć złamanie albo pęknięcie kręgosłupa i o tym po prostu nie wiedzieć? Można z tym chodzić?
Może tak się zdarzyć. Najczęściej występuje tu u osób starszych, które mają osteoporozę. Dochodzi do złamań kręgosłupa przy niskim poziomie energii, na przykład podczas kichnięcia, podczas kaszlu, podczas nieprawidłowego siadania na fotelu. Dochodzi do złamania kręgosłupa, o którym dana osoba w ogóle nie zdaje sobie sprawy.
Ale co ona czuje?
Czasami w ogóle nic nie czuje. Czasami czuje niewielkie dolegliwości bólowe, które na przykład wiąże z tym, że ma chore nerki albo już wcześniej bolał ją kręgosłup. Dowodem na to może być taka sytuacja, że zdarzają się w szpitalu takie przypadki, że przywożona jest kobieta, która ma zespół, mężczyzna starszy, która ma zespół bólowy kręgosłupa. Wówczas młodzi lekarze badają ją i widzą tam wiele złamań i sądzą, że wymaga to pilnej interwencji chirurgicznej, bo są złamane kręgi, które wywołują te objawy. Tymczasem prawda jest taka, że jest to nasilenie zmian zwyrodnieniowych i natężenia bólu wzrasta, a przy okazji rozpoznajemy złamania kręgosłupa, które miały wcześniej miejsce, o którym dana osoba w ogóle nic nie wie.
Czyli chce pan powiedzieć, że z takimi złamaniami można chodzić nawet wiele lat i po prostu ich nie odczuwać, albo odczuwać je jako dolegliwości bólowe, ale nie wymagają one jakby zaopatrzenia takiego ortopedycznego, nie wiem, leczenia, gipsowania i tak dalej?
Może tak być, natomiast jeśli chory trafia w naszym szpitalu w Gdańsku, w Kopernikusie, ze złamaniem kręgosłupa świeżym, nawet osteoporotycznym, zawsze jest zaopatrzony ortopedycznie i nie wychodzi bez udzielenia pomocy. Niemniej jednak może zdarzyć się tak, że chory nieświadomy swojego złamania chodzi z takim złamaniem. Dlaczego to jest możliwe? Czemu to nie prowadzi do żadnych neurologicznych objawów? A to dlatego, że złamania tego typu są złamaniami stabilnymi. A stabilne złamanie polega na tym, że fizjologiczny zakres ruchomości, która towarzyszy danej grupie wiekowej, nie będzie powodowała zagrożenia dla tkanki nerwowej, a również zespół bólowy, który będzie towarzyszył, nie będzie na tyle dotkliwy albo będzie w ogóle minimalny i chory nie zwróci na to uwagi wówczas.
A proszę powiedzieć, jak wygląda taki kręgosłup zaatakowany przez osteoporozę? Czym on się różni tak na oko od kręgosłupa osoby zdrowej?
Kręg to tkanka gąbczasta, kostna. Przypomina nam można pumeks, kostkę pumeksu. Tak? Kostka pumeksu jest dość wytrzymała. Możemy z kostki pumeksu zbudować, prawda, konstrukcję, domek mały na przykład, albo jeszcze coś innego. I możemy poddać pumeks obciążeniu. Gdyby jednak ten pumeks zredukować ilość tych beleczek o połowę bądź więcej, to wytrzymałość tej struktury znacznie spadnie. Dlatego osteoporoza definiowana jest obecnie jako choroba, która wpływa na zmianę architektoniki tkanki kostnej, co związane jest z wyższym ryzykiem złamania.
Czyli chce pan powiedzieć, że w takim kręgu zaatakowanym przez osteoporozę robi się dużo takich dziurek, tak? Takich jakby kanalików, które powodują, że ta kość jest tam cieńsza i może dojść do pęknięcia.
Tak można to określić.
W kwietniu szpital imienia Mikołaja Kopernika, w którym pan właśnie pracuje, znalazł się na liście najlepszych na świecie placówek zajmujących się chirurgią kręgosłupa. Uzyskał taki specjalny certyfikat AOSPINE. Co to tak naprawdę oznacza w praktyce dla mieszkańców tutaj naszego Pomorza?
Mieszkańcy Pomorza mogą być pewni, że w Kopernikusie pracują lekarze, którzy prowadzą leczenie kręgosłupa na poziomie innych państw zachodnich, ale nie tylko, czy na najwyższym światowym poziomie. Proces zabiegania o tytuł AOSPINE Center to jest wieloletnia praca neurochirurgów z Kopernikusa i ortopedów, zwieńczona takim fantastycznym sukcesem i to nie jest medal awansem, tylko to jest dowód na prawidłowe kierunki, które zostały obrane wiele lat temu i oczywiście dla nas wyróżnienie, które motywuje do dalszej pracy.
Bo będziecie też szkolili innych lekarzy, prawda? Z innych krajów.
Tak. Tacy lekarze już wysyłają aplikacje albo do mnie bezpośrednio jako do dyrektora programowego, bądź przez stronę AOSPINE. Z tego co wiem, to jest tych ludzi coraz więcej. Najpewniejszymi kandydatami będą prawdopodobnie osoby z Afryki.
A skąd jeszcze? Z innych krajów?
Z Gruzji, z Jordanii mamy. Ponadto najczęstszą jakby formą zgłoszenia i aplikowania fellowship u nas w Kopernikusie to składanie wniosków bezpośrednio na stronie AOSPINE. Ja nie mam kontroli nad ilością tych chorych. To jeżeli te osoby spełnią warunki, które AOSPINE, Fundacja AOSPINE jakby uznaje, zostaniemy jako ośrodek poinformowani o ilości chętnych i o potrzebie przeprowadzenia szkolenia dla nich.
Ale to nie oznacza tylko, że do nas będą przyjeżdżali lekarze szkolić się z Afryki czy z innych krajów. Państwo również jako ortopedzi będziecie wyjeżdżali prawdopodobnie na takie szkolenia. I w jakim kierunku chcecie się specjalizować, szkolić dalej?
Chirurgia kręgosłupa to jest bardzo szerokie pojęcie. To jest, można powiedzieć, to jest neurochirurgia plus ortopedia związana z kręgosłupem. Chcemy się szkolić we wszystkich kierunkach. Chcemy stworzyć zespół, który będzie gotowy do wyleczenia każdego typu patologii w obrębie kręgosłupa, tej, która wymaga wykonania operacji.
A czego się u nas nie robi jeszcze, a co można by było robić? Ja gdzieś słyszałam, że niekoniecznie do końca robimy cementowanie kręgosłupa w przypadku zmian nowotworowych. Czy w tym kierunku będzie szedł rozwój może?
Wykonujemy cementowanie zmian nowotworowych w kręgosłupie. Natomiast trzeba pamiętać, że nie każdy przerzut do nowotworu do kręgosłupa możliwy jest do zacementowania. To po pierwsze. Druga rzecz jest taka, że aby wykonywać procedury z chirurgii kręgosłupa, które są bardzo kosztownymi procedurami, trzeba mieć na to specjalne fundusze, których nie ma w Kopernikusie i my cały czas się z tym borykamy. Oczywiście pacjenci urazowi i nowotworowi, paliatywni pacjenci wymagają bezwzględnego przyjmowania. Jesteśmy obecnie z dyrekcją w trakcie próby znalezienia rozwiązania i zapewnienia pomocy chorym. Natomiast nie jest to prosta rzecz i skłania nas ku temu, żeby doprowadzić do pewnych zmian organizacyjnych, które pomogą w łatwości w ułatwieniu dostępu pacjentom do tego typu skomplikowanych procedur.
A jeśli teraz ktoś doznaje jakiegoś urazu kręgosłupa, to trafia na który z oddziałów w Kopernikusie? Na ortopedię czy na neurochirurgię?
Różnie to bywa, w zależności gdzie są tak zwane większe moce przerobowe.
No właśnie, dlaczego to tak jest, że są takie dwa oddziały, które ze sobą właściwie współpracują, ale są ciągle dwoma oddziałami? Na świecie chyba to wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi o kręgosłup.
Na świecie faktycznie wygląda to nieco inaczej. Kręgosłup wymknął się spod kontroli ortopedów i może nie wymknął się spod kontroli neurochirurgów, natomiast wspólnie oni razem stworzyli SPINE Centra, czyli ośrodki zajmujące się chirurgią kręgosłupa. I tam pracują neurochirurdzy, ortopedzi, chirurdzy ogólni, anestezjolodzy, fizjoterapeuci, psychologowie i jeszcze inni. I oczywiście wykwalifikowany personel średni z pielęgniarki, salowi i tak dalej. A oni gwarantują świadczenia medyczne na najwyższym poziomie i zapewniają pełny zakres działań. Natomiast w Polsce nie ma takich ośrodków.
Żadnego?
Nie ma ani jednego takiego ośrodka spine. Natomiast współpraca naszych ortopedów, moja z neurochirurgami z naszego szpitala umożliwiła powołanie AO Spine Center i otrzymanie takiego certyfikatu. Oczywiście nadal jest to nieformalna forma współpracy, więc na pytanie, co się dzieje z chorym, który trafia do Kopernikusa, jeśli wymaga operacji, będzie na pewno zoperowany albo przez neurochirurgów, albo przez ortopedów i my potrafimy ze sobą się w tej sprawie porozumieć.
A taki oddział chirurgii kręgosłupa mógłby powstać na Pomorzu? Ułatwiłoby to wiele spraw, czy tak jak jest, też możemy jakoś tam pracować?
Oczywiście można pracować tak jak jest, natomiast ułatwiłoby to po pierwsze zarządzanie funduszami, które są przeznaczone na leczenie. Umożliwiłoby planowanie zabiegów, umożliwiłoby domaganie się i lobbowanie w kierunku odpowiedniego wyposażenia takiego oddziału. Umożliwiłoby planowanie i wiele jeszcze innych kwestii. Proszę pamiętać, że dzisiaj chirurgia kręgosłupa jest tak zaawansowaną częścią medycyny, że nie można jej wykonywać na dowolnym sprzęcie, na dowolnym stole operacyjnym, w dowolnym szpitalu, bo na wypadek powikłań zawsze może zdarzyć się ktoś, kto zarzuci, że został wykonany zabieg, procedura, bez zachowania należytych standardów. Oczywiście ja przyszedłem całe szkolenie od podstaw, jeśli chodzi o chirurgię kręgosłupa i czasami niektórzy twierdzą, że jak się popsuje aparatura, ta, która umożliwia dzisiaj bezpieczne operacje, to chyba jedyną osobą, która będzie miała zrobić na ortopedii operację kręgosłupa, to będę ja. Ale uważam, że jakby cofanie się w przeszłość i wykonywanie tego tak trochę po omacku, oczywiście bez szkody dla chorego, jest złym kierunkiem. Musimy posuwać się do przodu i musimy wykorzystywać technologię, która umożliwia, gwarantuje chorym najwyższy stopień bezpieczeństwa.
I chciałam jeszcze poczytać trochę może pytań od naszych słuchaczy, bo jest ich bardzo dużo. Między innymi pan Tomasz pyta, mam stwierdzony kręgozmyk 5 mm. Od niedawna zacząłem biegać i bardzo często występuje u mnie skurcz łydek albo ud, który się potrafi utrzymać nawet 2 tygodnie. Czy są jakieś przeciwwskazania do biegania z kręgozmykiem? Pyta słuchacz. Co to jest w ogóle kręgozmyk, powiedzmy może?
Kręgozmyk jest to takie zjawisko biomechaniczne w kręgosłupie, które powoduje przesuwanie się jednego kręgu, który jest powyżej, wraz z całym kręgosłupem w stosunku do tego poniżej. Czyli taki ześlizg do przodu. Najczęstsze kręgozmyki to kręgozmyki ciśniowe, rzadziej zwyrodnieniowe. Te zwyrodnieniowe właśnie lokalizują się głównie na poziomie L4, L5, ale nie zawsze. Powiem tak, żeby odpowiedzieć precyzyjnie panu na pytanie, trzeba się spotkać, zobaczyć badanie, zbadać człowieka i oprzeć się na badaniach obrazowych. Natomiast również mam taką wiedzę na ten temat, że jak zaczynałem specjalizację z ortopedii, to uważano, że chory, który ma kręgozmyk ciśniowy, to powinien być zwolniony z WF-u i najlepiej już nigdy nie ruszać się. Po latach wiem, spotykając się z różnymi ludźmi z całego świata, którzy zajmują się chirurgią kręgosłupa, że na przykład Steven Gerrard, tak a propos mundialu, jeden najlepszy angielski piłkarz również ma kręgozmyk L5S1. I na pytanie, czy on może biegać, no, odpowiedź jest prosta. Może, bo biega i mało tego biega z dobrym skutkiem. Ja osobiście zajmuję się chorymi, którzy mają kręgozmyki, I niektórzy z nich nic nie robią i grają w komputer, ale są też tacy, którzy są mistrzami w judo, mistrzami w ping-ponga, mistrzami w innych dziedzinach sportu. Więc na pytanie, czy można biegać i można uprawiać sport, odpowiedź wynika, że tak. Natomiast pamiętać należy, że każdą chorobę trzeba rozpatrywać indywidualnie. Sportowiec to człowiek przecież, który ma specjalną osobowość i jego trening to jest jego podstawowa część życia. Jeżeli ma kręgozmyk i zakażemy mu sportu, de facto łamiemy jego morale. I można wybrnąć z tego, aplikując ten sport stopniowo, w tym przypadku bieganie stopniowe i obserwując, jak reaguje kręgosłup na to zjawisko.
I panie doktorze, jeszcze tutaj pytanie od pani Agnieszki z Kwidzyna, która pyta, co mam zrobić z tak zwanym wdowim garbem? Taki prezent sobie wyhodowałam i mam też otłuszczenie karku. Co można z tym zrobić? Można coś zrobić?
Tutaj dwa rozpoznania padają. Wdowi kark i tak obtłuszczenie karku, czyli bawoli kark. Wdowi kark to jest efekt złamań kompresyjnych kręgosłupa w przebiegu osteoporozy. jak powiedziałem, jeżeli łamie się trzon kręgowy, to on z takiego kształtu kwadratowego zmienia się w trójkątny.
Czyli to nie jest sprawa zwyrodnieniowa?
Nie, absolutnie. Jest to efekt złamań kompresyjnych kręgosłupa u kobiet starszych, a z racji tego, że kobiety dłużej żyją niż mężczyźni, to kobieta staje się wdową i ma takie wypukłe plecy, to jest wdowi garb. Natomiast obtłuszczony kark w okolicy szyi początkowego odcinka piersiowego kręgosłupa, zwany bawolim karkiem, jest to też pewna predyspozycja. No, różnie z nami bywa. Jeden jest ładny, inny jest jeszcze ładniejszy.
Czyli nie można tutaj nic zaproponować ortopedycznego na taki...
Można zaproponować. W przypadku garbu wdowiego należałoby tak prowadzić chorego bezpośrednio po złamaniu, żeby jego trzony kręgowe, pomimo że to jest osoba starsza, wygoiły się bez rozwoju deformacji, czyli na przykład albo odpowiednio prowadzić chorego rehabilitacyjnie, bądź aplikując mu gorset, a najlepiej robiąc mu wertebroplastykę pod warunkiem, że będzie to bezpieczna metoda i wówczas ta biomechanika kręgosłupa i jego profil strzałkowy nie ulegnie zmianie, nie powstanie garb wdowi.
Pani Rita pyta, czy pas neoprenowy pomoże przy bólach kręgosłupa. Wie pan, o co chodzi? Bo ja nie wiem.
Ja też nie wiem, co to jest pas.
Nie wiemy, pani Rito, co to jest za pas. Jakby pani sprecyzowała, to może uda się odpowiedzieć. Czy mam dyskopatię kręgów szyjnych? Często boli, promieniuje do barku. Jak można sobie pomóc, by zmniejszyć ból? Pyta jeden ze słuchaczy.
Bardzo często ludzie mają dyskopatię w obrębie kręgosłupa szyjnego, bo on jest ruchomy. Zasada jest taka. Pierwszy element leczenia, leczenie nieoperacyjne. Leki i zabiegi z rehabilitacji. Najczęściej to chorym pomaga, problem zostaje rozwiązany. Nadal mam dyskopatię, która jest nieobjawowa. Jeśli bóle nie ustępują, a wręcz progresują, do rozważenia leczenia operacyjne po wcześniejszym zweryfikowaniu stanu w badaniach obrazowych. Tutaj głównie rezonans jest wykorzystywany kręgosłupa.
I pytanie od pani Ani. Jak można zacząć, od czego zacząć leczyć osteoporozę kręgosłupa?
Od aktywności fizycznej i od zmiany nawyków żywieniowych. Należy nie palić papierosów, nie pić kawy, nie nadużywać alkoholu i zacząć dbać o zdrowie generalnie. Oczywiście są również preparaty, które służą do tego, żeby tkankę kostną zagęścić, ale tym głównie zajmują się lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej. Ortopedzi rzadko kiedy zajmują się profilaktyką osteoporozy. Głównie leczą skutki osteoporozy, a skutkiem jest złamanie.
Chciałam jeszcze wrócić do pytań związanych z urazami i tym, co najbardziej szkodzi kręgosłupowi, bo zanim przeszliśmy do studia, opowiadał mi pan, że najwięcej urazów to są upadki, gdzieś tam z drabiny czy z jakiejś wysokości, ale też wypadki drogowe, związane między innymi z używaniem pasów. Co jest takiego istotnego? Jak się zabezpieczyć? Jak zapinać te pasy, żeby nie doszło do żadnego urazu kręgosłupa?
Generalnie urazy kręgosłupa, jak w ogóle urazy narządu ruchu, należy podzielić na niskoenergetyczne i wysokoenergetyczne. Niskoenergetyczne towarzyszą ludziom z osteoporozą. Kichnięcie, złamanie, czasami bezobjawowe i później przypadkowe rozpoznanie. Natomiast u ludzi młodych, którzy mają dobrą kość, tak mówiąc w cudzysłowie, żeby doszło do złamania tej kości, potrzebny jest wysoki energetyczny uraz.
Czyli duża siła, tak?
Tak jest. W książce ortopedycznej sprzed 20 paru lat uważano, że najczęściej to jest upadek z wozu konnego, który przywozi się. No, dzisiaj jest inna technologia, maszynowo się to zbiera, więc powyższym upadki z wozu to nie, ale na przykład upadki z wysokości, z rusztowania, z budynków u osób nietrzeźwych mogą prowadzić do złamań kręgosłupa, które często są na tyle poważne, że powodują również uszkodzenie tkanki nerwowej. Natomiast druga rzecz, w zasadzie pierwsze od tego powinien zacząć, czyli urazy komunikacyjne, motory, samochody. I jeżeli chodzi o te pasy, to jakiś czas temu dzieci siedziały na takich, na środkowym siedzeniu na takim podejście i miały tylko zapięty pas wokół miednicy. Nie miały części, które trzymało korpus.
Klatkę piersiową.
Tak jest. Tak. I wówczas przy na przykład zderzeniu i nagłym zwolnieniu samochodu dochodziło do raptownego zgięcia tułowia w stosunku do kończyn dolnych, dochodziło do poważnego urazu, tak zwanego złamania częsa, które bardzo często związane było z nieodwracalnym uszkodzeniem tkanki nerwowej i utrwalonego niedowładu kręgosłupa.
Czyli rozumiem, że człowiek, który jest zapięty pasami, które są wzdłuż bioder i drugi pas przez poprzek klatki piersiowej, jest względnie bezpieczny, tak?
Jest względnie bezpieczny, ale też pamiętać trzeba o tym, że dziecko małe, które jest w tych pasach zapięte, ono czasami podczas takiego razu się wyśliznie spod tej peloty, które trzyma klatkę piersiową, i również może dojść do złamania.
Panie doktorze, jeszcze są pytania od słuchaczy kierowców, między innymi pan Wojtek, który pracuje cały dzień siedząc w aucie. Co on może robić, żeby po prostu sobie na przykład na światłach rozluźnić kręgosłup?
jak zdawałem egzamin z ortopedii, to w książce ortopedycznej było napisane, że grupa zawodowa, która ma najczęściej dolegliwości bólowe kręgosłupa, to zawodowi kierowcy. Zaskoczyło mnie to, bo zawodowi kierowcy mają zawodowe fotele, które są prawie że pneumatyczne. Nie wiem, co należy zrobić. Należy może zatrzymać nie na światłach, tylko po prostu zrobić sobie przerwę co jakiś czas i zrobić parę skłonów, natomiast chyba należy wrócić do tego, co mówiłem na początku. Zadbać o to, żeby mieć dobre mięśnie brzucha, dobre mięśnie grzbietu, zadbać o swoje zdrowie i w tym przypadku o dobrze napięty kręgosłup i niską wagę. Wówczas jakby ryzyko występowania dolegliwości bólowych będzie mniejsze.
I jeszcze pytanie od pani Agaty. Panie doktorze, czy w przypadku złego osadzenia kości ogonowej, która wycina się poziomo zamiast właściwego osadzenia, czy można w jakiś sposób zmniejszyć ból i zapobiec pogłębianiu się tego schorzenia? Pyta słuchaczka.
Jest takie schorzenie nazywane kokcykodynią, czyli kość ogonowa kokcyk, skąd ta nazwa. Ból raczej nie jest spowodowany samą pozycją kości, co zapalenie w obrębie splotu guzicznego. A różne koncepcje bólu leczenia, nawet z tym, że wycinało się te fragmenty kości ogonowej. Ryzykowna operacja związana z powikłaniami związanymi z otwarciem przestrzeni zatrzewnowia, trzewnowej i później infekcyjnych problemów. Można podawać sterydy, można kombinować z ewentualnym siedziskiem, żeby ta kość nie uciskała.
Czyli to jest choroba jakaś przewlekła?
Przewlekła, że na szczęście rzadko spotykana, ale bywają pacjenci, którzy zgłaszają się z tym problemem. W zasadzie wszyscy, jeśli chodzi o szpital, w którym ja pracuję, są przekazywani do leczenia nieoperacyjnego.
Doktor habilitowany Rafał Pankowski, ortopeda z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szef gdańskiego AO Spine, czyli Międzynarodowego Centrum Chirurgii Kręgosłupa w Szpitalu imienia Kopernika, wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za SMS-y i zapraszam na audycję za tydzień. Będziemy rozmawiać o zaburzeniach osobowości typu borderline. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.